Ona sama od początku, od przebudzenia swojej świadomości, patrzy na swoje życie w perspektywie spraw ostatecznych, w perspektywie zbawienia, ze szczególną troską o to, aby osiągnąć życie wieczne, aby dostać się do nieba. I o tym swoim pierwszym doświadczeniu pisze w Księdze Życia, pierwszy rozdział, punkt 4, kiedy to podczas lektury ze swoim bratem Flos Sanctorum odkrywa drogę prowadzącą do wieczności. Ona mówi, wtedy w tym okresie dzieciństwa odcisnęła się we mnie droga prawdy. I ten wątek drogi prawdy prowadzącej do życia wiecznego i do nieba ciągle jej towarzyszy i co jakiś czas ma takie momenty w swoim życiu, kiedy upewnia się, że na tej drodze jest. Na przykład w Księdze Życia 40 rozdział, kiedy to jest mniej więcej rok 1566, kiedy dokonała fundacji klasztoru świętego Józefa po wielu tarapatach, znowu w sposób szczególny zwraca się ku niebu i mówi, patrzy na to wszystko jakby z góry i bardzo mało już przejmuje się tym, co o mnie powiedzą, albo że coś wyjdzie na jaw. Wyżej cenię sobie to, aby jakaś dusza odniosła troszeczkę pożytku niż wszystko to, co ktoś może o mnie powiedzieć. I ma taką świadomość, że poprzez to, że tworzyła się na niebo i jednocześnie dokonała fundacji klasztoru świętego Józefa, jest na tej drodze prowadzącej do nieba i ma jakby taką świadomość, że wyszła z pewnego snu. W tej chwili, w tym momencie dopiero żyje na jawie. I do tego momentu, do tych spraw związanych z życiem wiecznym ciągle będzie wracała. Jeszcze w jednym z ostatnich jej pism, jakim jest sprawozdanie szóste, pisane na kilka miesięcy przed śmiercią do biskupa VIII, też już w taki sposób bardzo pełen pokoju, pisze o tym swoim zwróceniu dotyczącego życia wiecznego, ale to już nie chodzi o taką perspektywę bliżej nieokreślonej szczęśliwości. Ta szczęśliwość jest związana z trwaniem w obecności Trójcy Świętej. I ten motyw jej osobistego życia, nakierowanego na życie wieczne, na niebo, jest ciągle w niej obecny. Jednocześnie również zdaję sobie sprawę, co to znaczy, jeżeli życie ludzkie może zakończyć się w sposób tragiczny, to znaczy potępieniem. Ona sama miała tego doświadczenie. Pisze o tym w 32 rozdziale Księgi Mojego Życia. Nie wiem, jak to miało miejsce, ale dobrze zrozumiałam, że to był wielki dar i że Pan chciał, abym zobaczyła na własne oczy, skąd wybawiło mnie Jego miłosierdzie, czy w innym miejscu. A mimo to widzę, gdzie demony już mnie ulokowały i prawdą jest, że odpowiednio to moich win, a nawet wydaje mi się, że zasłużyłam na większą karę. Może to wydawać się przesadą, takie jej stwierdzenie, ale należy wziąć pod uwagę to, że Teresa weszła w swoim czasie na drogę acedii, czy takiego demonicznego sposobu życia i choć nie popełniła w swoim życiu grzechu ciężkiego, to jednak na drodze acedii była i nie dziwi przez to jej dramatyczne stwierdzenie dotyczące jej zagubienia duchowego, kiedy zaprzestała się modlić, o czym mówiła w 7 rozdziale Księgi Mojego Życia. Po drugie, to widzenie piekła pozwoliło jej uświadomić sobie, jak wiele osób idzie na potępienie. Dzięki temu zyskałam również to uczucie największej udręki powodowanej we mnie przez świadomość istnienia tych wielu dusz, które się potępiają, zwłaszcza tych luteranów, gdzie poprzez chrzest byli już członkami Kościoła. To doświadczenie piekła pozwoliło jej w stosunku do siebie jeszcze raz uświadomić sprawę acedii i przynaglenia, by poddać swoje życie woli Pana, ale wobec innych zrodziło się w niej pragnienie przynoszenia pomocy innym, aby uchronić ich przed potępieniem. I w tym kluczu rozwiązania jakby spraw ostatecznych, potępienie czy życie wieczne, niebo, ona patrzy na życie innych, patrzy na życie swoich najbliższych. I 38 rozdział, w którym Księgi Mojego Życia jest bardzo wiele na temat nieba i również pewnych sytuacji, kiedy ludzie idą na potępienie, ma takie bowiem widzenia. To jedno z pierwszych rzeczy, która ją interesuje w tym rozdziale dotyczącym spraw życia wiecznego, jest sprawa losu ich rodziców. I stwierdza, mówi, że zobaczyłam ojca i matkę. Pierwszą rzeczą, którą by zobaczyła dotyczącą nieba, czy tajemnicy nieba, było to, że w tym niebie są jej rodzice, co dla niej stanowiło wielkie umocnienie. Również ma objawienia dotyczące obecności w niebie czy zbawienia jej bliskich osób, na przykład dotyczących Pedro Ibaneza, dominikanina, który odegrał bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o kwestie dotyczące rozeznawania sensu klasztoru św. Józefa pod kątem takim, teologicznym. Również interesuje los jezuitów, którzy też jej pomogli, jeśli chodzi o rozeznanie dotyczące, na ile jej doświadczenie mistyczne było autentyczne, zgodne z nauką Kościoła i Pismem Świętym. I mówi, widziałam wielkie rzeczy dotyczące zakonników z zakonu tego Ojca, czyli Towarzystwa Jezusowego i całego ich zakonu. Kilka razy widziałam ich w niebie z białymi flagami w dłoniach i tak dalej. Ale również zdaj sobie sprawę, że niekoniecznie życie ludzi musi się kończyć w sposób taki pozytywny. Ma również widzenie pewnej osoby, kiedy jest w jednym z miast, nie podaję w jakim była mieście wtedy, i była świadkiem pogrzebu. Była to osoba na pewno jakoś bardzo znacząca. Pogrzeb był odpowiednio do jej stanu zorganizowany i celebrowany. I wszyscy w stosunku co do tego, jak ten pogrzeb odbywał, mogli być przekonani, że los tej osoby jest niezwykle szczęśliwy, natomiast ona widziała coś innego. Widziała, że ta osoba zmarła bez powiedzi, zobaczyła, co się z nią dzieje. Natomiast taki widzimy obraz, co innego jest to, co się dzieje, jak ludzie to przeżywają. Inna zupełnie sytuacja, co widzi ona. Na przykład później, gdy wrzucono ciało do grobu, ujrzałam tam tak wielkie mrowie demonów, które oczekiwali wewnątrz, aby zabrać ją ze sobą, że ją widząc to nie mogłam nad sobą zapanować i potrzeba było niemało odwagi duszy, aby to ukryć. Zastanowiłam się, co zrobią z tą duszą, skoro w taki sposób obchodzili się z tym nieszczęsnym ciałem. W kontekście tych spraw ostatecznych, zbawienia czy potępienia, Teresa patrzy również na ważne wydarzenia historyczne, czy w ogóle na to, co się dzieje. Nie tylko w kręgu jej znajomych, bliskich osób, krewnych, czy osób, które były związane z nią z przyjaźnią duchową, ale również w tym kluczu interpretuje wydarzenia historyczne. Jeśli chodzi o to, co się działo wtedy w Europie, wojny domowe i związane z reformacją, dla niej to doświadczenie jest bardzo bolesne, bardzo tragiczne, dlatego że to jest powodem potępienia bardzo wielu osób. Przy tym jeszcze też ona ma bardzo wzniosłe widzenie duszy, która jest w stanie łaski, duszy, która jest w stanie grzechu i duszy, która jest w stanie herezji. Stan duszy w stanie herezji jest w sposób szczególnie negatywny, trudny do przyjęcia. Dlatego też, kiedy ona podejmuje między innymi starania o założenie klasztoru świętego Józefa, to jednym z jej powodów bardzo ważnych było to, żeby z jednej strony wyjść naprzeciw tej sytuacji, w której Jezus jest zdradzany przez chrześcijan, aby znalazł wiernych przyjaciół, a po drugie chce jakby zarazić tej sytuacji, kiedy w wyniku tych różnych wojen, napięć religijnych dochodzi do potępienia wielu osób. Chcę temu wyjść naprzeciw, temu zaradzić. Mówi, gdy dowiedziałam się z Francji o szkodach wyrządzonych przez tych luteranów i jak szybko rozwija się ta nieszczęsna sekta, wielce mnie to poruszyło i zatroskało i jak gdybym mogła cokolwiek lub była kimkolwiek, opłakiwałam to z Panem i błagałam Go, aby zaradził temu wielkiemu złu. Wydaje mi się, że 1000 razy położyłabym swoje życie na szali dla ocalenia jednej duszy z tych wielu, które wiedziałem, jak się zatracają. Więc ten motyw, znaczy to patrzenie na swoje życie w kontekście zbawienia czy potępienia, bycia w stanie łaski czy nie, dla Teresy jest rzeczą bardzo ważną. Jest to rzecz nieodzowna, to decyduje o sensie życia i ostatecznym jego losie. I to w tym kontekście patrzy, powtarzam, na życie swoich najbliższych, swoich przyjaciół i również w tym duchu interpretuje wydarzenia, które miały wtedy w Europie. I próbuje wyjść naprzeciw temu, stąd między innymi klasztor świętego Józefa. I dokonała się fundacja klasztoru świętego Józefa 24 sierpnia 1562 roku. Teresa ze sposobu życia, jaki tam jest prowadzony i z kondycji duchowej tej wspólnoty jest bardzo zadowolona, daje temu wyraz, wymienia pewne aspekty życia duchowego tej wspólnoty. Między innymi jest to życie osób, które są skupione na obecności Pana pośród nich i na określonym sposobie życia. Jedynym ich staraniem było służenie naszemu Panu i wychwalanie Go. I towarzyszyło temu ogromne rozradowanie. Ale to rozradowanie, Święta Teresa w wielu miejscach mówi, na czym to rozradowanie polegało. Nie będziemy tu przytaczać tych tekstów, ale chociażby z 15 rozdziału Księgi Fundacji mówi o tym, w jaki sposób to rozradowanie się ujawnia i w jakiej sytuacji. I ono wynika z obecności Pana. Czy tak samo, w podobny sposób, będzie mówiła o takim rozradowaniu, którym pisze o sobie same w 27 rozdziale, kiedy po ludzku rzecz biorąc Teresa powinna być wyniku pewnych sytuacji bardzo przybita, zniechęcona, to jednak ona doświadcza tego rozładowania wynikającego z obecności Pana, gdzieś tam płynącego z głębi. Więc kiedy ona mówi o tym rozładowaniu wspólnoty, to nie chodzi o płytką radość, ale o coś więcej, o coś głębszego. Poza tym Święta Teresa mówi też, że jest to wspólnota, która żyje wiarą. Ja tutaj z wielką atencją zwykle przytaczam ten przykład o ogórku, który przez komentatorów jest interpretowany jako przykład pewnej idylii, pewnej naiwności sióstr. Natomiast to tak nie jest. Jeżeli się wejdzie dokładnie w analizę tego tekstu, to na tym przykładzie ogórka widać, w jaki sposób te siostry są bardzo dojrzałe we wierze i jak ich posłuszeństwo jest oparte na wierze, w którym uruchamia się cały aparat poznawczy człowieka, łącznie z umysłem, nie tylko z tym intelektem rozumującym, czy z tak zwanym rozumem, który szuka swoich racji. A to jest osobny temat. W każdym razie nie można tego tematu ogórka tak lekko potraktować, przesunąć do jakichś pobożnych anegdot na temat naiwności sióstr, bo tak nie jest. Tych elementów mówiących na temat życia wiary jest wiele. W każdym razie Teresa mówi, nie opowiadam tego ze względu na cudowność tego zdarzenia, gdyż mogłabym powiedzieć o wielu innych takich rzeczach, ale wie, że tam za tym kryje się głęboka wiara. Więc widzimy, że sytuacja jest bardzo korzystna. Stan duchowy tych sióstr jest oparty na czymś bardzo głębokim. Na wierze, na głębokiej radości, na skupieniu na obecności Pana i na pewnym odpowiednim stylu życia. To też trzeba podkreślić, pewnym stylu życia. Teresa tak za bardzo nie wie, co dalej robić. Mówi, potęgowały się moje pragnienia, przyczyniania się w czymś dla dobra jakiejś duszy. I często wydawało mi się, że jestem jak ktoś, kto strzeże wielkiego skarbu i pragnie, aby wszyscy cieszyli się doświadczaniem go, ale dla rozdzielania go innym ma związane ręce. Tak właśnie wydawało mi się, że pozostawała związana moja dusza, ponieważ dary, które Pan w owych latach jej czynił, były bardzo wielkie, a one wszystkie wydawały się niezagospodarowane we mnie. Tym bardziej, jeśli chodzi o siostry, które uważały, że to są siostry bardzo anielskie dusze, niezwykłe osoby. I co dalej robić? Jak to zagospodarować? Ta sytuacja trwa, czy powiedzmy pogłębia się, czy rozwija się przez powiedzmy 4 lata. I Teresa mówi, że po 4 latach, a więc w 1566 roku, takiego bardzo dynamicznego życia, spotyka się z franciszkaninem, który przybywa do nich, do klasztoru, do rozmównicy, ma z nimi spotkanie. I opowiada na temat sytuacji, jaka istnieje w Nowej Hiszpanii, czyli na terenie dzisiejszego Meksyku. Jest to ojciec Alonso Maldonado de Buendía. I warto poświęcić parę słów tej osobie, dlatego że to nam może pomóc uświadomić sobie, że nie tyle chodzi o to, czy tak zwane media, czy przekazy są obiektywne. No, nigdy właściwie nie są obiektywne. Natomiast ważne jest, co my z tym robimy? Jak jest z tych przykazów dla siebie odczytujemy wezwanie? I akurat w tej sytuacji ten przekaz ojca Maldonado mógł być i był na pewno bardzo sugestywny, a jednocześnie bardzo ideologiczny. Parę słów na temat jego osoby. Urodził się w Hiszpanii około 1515 roku. W 1551 wypływa do Peru, zmieniał różne miejsca, ostatecznie pracuje w Meksyku i wielokrotnie później wracał do Hiszpanii z oficjalną misją zdania relacji Filipowi II, by usilnie błagać Radę do spraw Indii, aby stanęła w obronie Indian amerykańskich. Przy tym on przedstawiał serię memoriałów Radzie do spraw Indii, powołując się na Bartolomé de las Casas, na krótką relację o wyniszczeniu Indian. I również z tą misją w 1576 przybył do Hiszpanii. Przy okazji też nawiedził karmelitanki Bose w Avila i przekazał im relacje na temat tego, co się działo. Przy tym jeszcze zanim przejdziemy, co mógł przekazać, warto wspomnieć, że jednak to była postać dosyć taka smutna w pewnym sensie. Bo z jednej strony zaangażował się w rzeczy bardzo ważne. O coś zawsze walczył, a więc walczył na temat czystości krwi, na temat Indian. Starał się również o to, żeby jego zakon się nawrócił, więc bardzo istotna rzecz. Natomiast to wszystko spowodowało, a może ten styl, w jaki on walczył o te bardzo istotne rzeczy, spowodowało, że popadł w niełaski inkwizycji i również w konflikt ze swoim zakonem. Także najpierw zamknięto go w jednym z klasztorów franciszkańskich, a następnie w 1583 w więzieniu inkwizycji, w którym cierpiał przez ponad 10 lat. Uwolniono go już jako 80-latka niewidomego, który spędził swoje życie jakby na walce. Jeden ze świadków mówił o nim, że był porywczy, po innym usposobieniu, w temperamencie zuchwałym, bardzo wymowny i tak dalej. I pytanie, co on przekazał świętej Teresie? Możemy wyobrazić sobie, jak to przekazał, ale też co przekazał. A więc jak wspomniałem, niewątpliwie musiał coś mówić z klimatu, czy z ducha, w oparciu o to przygotowywał, z Bartolome de las Casas. Sam Bartolome de las Casas też jest taką postacią dosyć trudną. Ta postać została w sposób taki szczególny przywrócona, czy zwrócono na niej uwagę z racji odkrycia Ameryki i ewangelizacji Ameryki, ale postać też bardzo problematyczna, też postać, która próbowała pewne rzeczy rozwiązywać w duchu ideologicznym, a nie natomiast w duchu chrześcijańskim. Bardzo świadomie przywołuję tutaj i tę postać, Bartolome de las Casas i tego franciszkanina, żeby zobaczyć, jakie rozwiązanie przyjmuje Teresa, jak słuchała pewnych rzeczy. O samym Bartolome de las Casas są różne wypowiedzi. Vittorio Messori powiedział o nim, że podobnie jak wszyscy utopiści, las Casas przegrał z rzeczywistością. Wśród wielu przywilejów rząd zlecił mu także dozór nad praktyczną ewangelizacją na terenach danych mu w opiekę, mającą opierać jedynie na dialogu i wybaczeniu. We wszystkich jednak przypadkach kończyło się ucieczką misjonarzy lub mordowaniem przez dobrych dzikusów uzbrojonych w straszliwe, zatrute strzały. Było to koszmarne fiasko, jak zresztą zawsze, kiedy próbuje się rzeczywistość realizować w marzeniach. Natomiast ksiądz Marian Banaszak w historii Kościoła katolickiego tak pisał. Opisywane przez niego w raportach i publikacjach, jak krótka relacja o wyniszczeniu Indian i historia Indian, przykłady tych nadużyć stały się podstawą dla legenda Negra, która jednostronnie w czarnych barwach przedstawia losy kolonii pod berem hiszpańskim. Jako obrońca ludności indiańskiej uznał za mniejsze zło sprowadzenie niewolników Murzynów do Ameryki, według niego bardziej odpornych na ciężką pracę w kopalniach. Później tego żałował, widząc, w jakim poniżeniu zostają ci czarni niewolnicy. Co Teresa mniej więcej mogła słyszeć z ust Alonso Maldonado? Więc słyszała na temat tego, co się dzieje w Nowej Hiszpanii, czy na terenie dzisiejszego Meksyku. Te relacje Bartolome de las Casas, są to stronice 60-70, przeczytam tylko jeden fragment. Wszystkich panów, których było przeszło 100 i którzy byli spętani, rozkazał dowódca hiszpański spalić, przywiązawszy do palów wbitych w ziemię. Ale jeden z wielmożów, może nawet pierwszy między nimi, król tej krainy, zdołał się uwolnić i schronił się wraz z innymi 20, 30 czy 40 ludźmi do wielkiej świątyni, która się tam znajdowała i stanowiła jakby fortecę, a zwano ją Ku. Bronił się w niej znaczną część dnia, ale Hiszpanie, przed którymi nic się nie uchowa, a zwłaszcza bezbronni ludzie, podłożyli ogień pod świątynię i spalili Indian, którzy wołali: o źli ludzie, co żeśmy wam zrobili? Dlaczego nas zabijacie? Idźcie do Meksyku, a tam najwyższy nasz władca, Montezuma, weźmie pomstę za nas. Mówią, że kiedy zabijano mieczami na podwórzu 5 czy 6 tysięcy Indian, przywódca Hiszpanów śpiewał. Spogląda Neron z Tarpei, na Rzym, co w płomieniach stoi. Krzyk słychać starców i dzieci, ale jego to nie boli. Wielką rzeź zrobili w Tepeaca, w mieście dużo większym i o większej ilości mieszkańców niż poprzednie. Wymordowali tam mieczem nieskończoną ilość ludzi w sposób szczególnie okrutny. Hiszpanie, chrześcijanie, katolicy podejmowali się takich zbrodni, które my między znamy z przekazu, jak dopuszczali się hitlerowcy, bolszewicy, czy banderowcy. Więc Teresa otrzymuje przekaz bardzo jasny, mimo wszystko te wypowiedzi, że ludzie są zabijani z nienawiścią i ludzie ci zabijani z nienawiścią umierają w nienawiści. Więc jak przełamać ten łańcuch nienawiści? Według Łukasza Głębiowskiego, ostatnio wydanej książki Krzyk Kwezala, który co prawda trochę w innym świetle ukazuje sprawę Meksyku Indian, ale nimi podaje tam cenną rzecz, że w latach 1519-1565 liczba ludności Meksyku spadła 10-krotnie z 25 milionów do 2,5 miliona. Oczywiście nie wszystko to było wynikiem dokonywanych zbrodni, bo jeszcze inne powody, ale niemniej skala działania wynikającego z nienawiści wobec tych ludzi była ogromna. Więc jaka jest reakcja świętej Teresy na to? Przytoczę jeszcze ten fragment z Księgi Fundacji. Zaczął opowiadać mi o wielu milionach dusz, które ginęły tam na skutek braku nauczania i wygłosił nam kazanie i konferencje, zachęcając nas do pokuty i odszedł. I co dalej z tym robić? W przypadku takich wyrażeń Teresy, kiedy ona mówi o tych milionach dusz, to nie jest żadna parabola, to nie jest jakaś tam przesada. Zresztą miała podstawy mimo wszystko, żeby taki obraz odebrać. I co w tej sytuacji ona ma czynić? Jak się ma zachować? Czy ma przyjąć drogę takiej postawy ideologicznej, którą niestety uległ Bartolomé de las Casas, proponując wspaniałe rozwiązanie, żeby Murzynów zamiast Indian, co jak wiemy było powodem kolejnych innych wielkich trudności, czy nadużyć, czy to, co robił później Maldonado, ciągle walcząc i kończąc życie w taki inny sposób. Więc Teresa stara się zmierzyć z tym od strony takiej duchowej. Mówi, wołałam do naszego Pana, błagając Go, aby wskazał mi sposoby, w jaki ja mogłabym coś uczynić, aby pozyskać jakąś duszę do Jego służby. To jest bardzo ciekawe określenie, bo w tym momencie Teresa nie mówi o zbawieniu dusz. Zdaje sobie sprawę, że tam chrześcijanie zawiedli mimo wszystko. Chociaż rzeczywiście są już objawienia Matki Bożej Guadalupe, jest szereg pozytywnych rzeczy, ale nimi zawiedli. Dlatego ona tutaj nie mówi o zbawieniu dusz, tylko mówi o tym, żeby pozyskać jakąś duszę do Jego służby. I z jednej strony, i z drugiej, ten moment jest najważniejszy. Skoro tak wiele zabiera ich demon, i co ona ma dalej czynić? Mówi, odczuwam wielką zazdrość wobec tych, którzy z miłości do naszego Pana mogli zaangażować się w to, choćby przechodzili przy tym przez tysiące śmierci. Dalszy fragment też jest bardzo znamienny. W tamtych czasach to mogło być tak, no, interesuje mnie męczeństwo, żeby mógł zbawić duszę. Dzisiaj byśmy powiedzieli, nas interesuje promocja człowieka. Teresa tego nie podejmuje, ani tego drugiego. Ma rozwiązanie gdzieś pośrodku. Wydaje mi się, że on bardziej ceni sobie jedną duszę, którą zyskamy dla niego dzięki jego miłosierdziu, poprzez nasze zabiegi, modlitwy, niż wszystkie posługi, jakie mogliśmy wyświadczyć. I po tym doświadczeniu, po tym spotkaniu z franciszkaninem i po tej refleksji następuje okres oczekiwania. Przy tym ona intensywnie prosi o światło, o drogę i mówi, kiedy odczuwa tę nieprzerwaną udrękę tak wielką, pewnego wieczoru, gdy byłam na modlitwie, nasz Pan uobecnił mi się jako taki w sposób, jak zwykł to czynić, okazując mi wiele miłości, na sposób, jakby chciał mnie pocieszyć i powiedział do mnie, poczekaj trochę, córko, a zobaczysz wielkie rzeczy. Te słowa zostały osadzone w jej sercu. Wiedziała, że jakieś rozwiązanie przyjdzie. I teraz, jakie to miało być rozwiązanie? Na czym to miało polegać? I ona mówi, że po tym upłynęło pół roku, a po nim wydarzyło się to, o czym teraz powiem. I tam przechodzi do drugiego rozdziału i opowiada o wizycie ojca generała w Hiszpanii. W każdym razie chodzi o to powiązanie pomiędzy tym jej spotkaniem z Maldonado, jak na to zareagowała, to jej szukanie, żeby w tej sytuacji coś uczynić właściwego, odpowiedniego i to przerzucenie związane z przybyciem ojca generała i dalsze konsekwencje, które z tego wynikły. Ojciec generał Rubeo przybywa do Hiszpanii jako wizytator zakonu, ale również jako wizytator apostolski, który ma prawo zaprowadzanie reformy Soboru Trydenckiego. Do Awila przybywa w lutym 1567, natomiast do klasztoru świętego Józefa przybywa w kwietniu, w drugiej połowie kwietnia tego samego roku. Święta Teresa znajduje się w sytuacji dosyć takiej trudnej, bo z jednej strony jest zakonnicą klasztoru wcielenia, ale zarazem jest przełożoną w klasztorze, który jest pod jurysdykcją biskupa diecezjalnego. Sytuacja dosyć skomplikowana. No, nie jest to takie łatwe, nie jest takie proste. Niemi ona po pierwszych wahaniach, takich wewnętrznych zmaganiach decyduje się na to, żeby wobec ojca generała przedstawić i zarówno swój stan wewnętrzny, wszystko to, co doprowadziło ją do założenia klasztoru świętego Józefa, jak i również stan duchowy wspólnoty. Przy tym też ona przestrzega wszystkich procedur, ponieważ był to klasztor pod jurysdykcją biskupa, więc biskup musiał zaprosić generała i też przyjął generała w odpowiedni sposób, jaki to odpowiada tej jego randze kanonicznej. I w wyniku tych wielokrotnych spotkań, rozmów generała ze świętą Teresą dochodzi do bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim generał uznaje, że klasztor świętego Józefa jest w pewnym sensie takim idealnym obrazem Karmelu. Jeżeli miałoby w czymś wyrazić zgodność odnowionego życia w Karmelu, to klasztor świętego Józefa spełnia to oczekiwanie. I dalsza rzecz, że jest to również klasztor zgodny z uchwałami czy zaleceniami Soboru Trydenckiego. W związku z tym generał podejmuje bardzo ważną decyzję, że pozwolił, czy zachęcił świętą Teresę, aby dokonywała kolejnych fundacji tego typu klasztorów, jak święty Józef w Hiszpanii. W związku z tym wydaje dwa odpowiednie dokumenty. Pierwszy dokument 27 kwietnia 1567 roku, w którym między innymi pisze: żyją według reguły pierwotnej, w sposobie ubierania się i na inne święte sposoby, które są i przestrzega się u świętego Józefa Wawila. I w związku z tym generał zarządza. Na mocy swego urzędu generała udziela Teresie pozwolenia i pełnomocnictwa dla fundowania klasztorów mniszek karmelitanek w Królestwie Kastylii. Co do jurysdykcji, w owych konwentach, które zostaną fundowane, pozostaną one bezpośrednio pod naszym posłuszeństwem i wyłączone ze zwyczajnej jurysdykcji prowincjałów, ponieważ Teresa i generał pragną wspólnot liczących mało osób. Rubeł oddaje klauzulę, która umiarkowanie powiększa liczbę sióstr w klasztorze świętego Józefa. Ponadto dodaje wymagane przez Sobór Trydencki, aby miały pozwolenie ordynariusza miejsca. I później jeszcze dochodzą inne pozwolenia z maja tego samego roku. Ogólnie więc Teresa otrzymuje pozwolenie, aby w imieniu generała, podlegając bezpośrednio pod niego, dokonywała fundacji klasztoru świętego Józefa, więc tyle, ile ma włosów na głowie w całej Hiszpanii, wyjąwszy Andaluzję, ze względu na trudną sytuację, jaka tam była w tamtejszej prowincji, w tamtejszym regionie. I jeszcze jedna rzecz. Prawdopodobnie Teresa również na ręce ojca generała złożyła ślub doskonałości i na wydanie wszystkiego, co dają mi w jałmużnie. To też ważny taki moment. I to pozwolenie, które otrzymała od generała i tę zachętę, święta Teresa bardzo szybko wprowadza w życie, dlatego że już w sierpniu, 15 sierpnia 1567 roku, dokonuje fundacji klasztoru Medina del Campo. Przy tym i później po tej fundacji dokonały się kolejne. Będzie fundowała klasztory aż do końca swojego życia. Chciałbym kończąc podkreślić to powiązanie pomiędzy sytuacją Kościoła czy zachowaniem chrześcijan w Ameryce, konkretnie w Meksyku, a tym zakładaniem klasztorów karmelitańskich podjętych przez świętą Teresę w Kościele w oparciu o posłuszeństwo ojcu generałowi i zgodnie z duchem Soboru Trydenckiego. Teresa nie ulega żadnej ideologizacji. Ma inne myślenie wynikające z posłuszeństwa Jezusowi w Kościele. Ten temat dzisiaj jest też bardzo ważny, kiedy my wątpimy na temat sensu misji, na temat tego, co możemy światu ofiarować, co Kościół może światu ofiarować i w jaki sposób to przyjąć. Ten temat też jest ważny w kontekście chociażby przesłania Jana Pawła II, który wzywał do takiego wewnętrznego odnowienia, wewnętrznej reformy, natomiast nie wchodził w jakieś takie ideologiczne rozgrywki. Nam często umyka właśnie to powiązanie pomiędzy tym doświadczeniem, o którym pisze Teresa w pierwszym rozdziale, nawiązującym do sytuacji w Nowym Meksyku, a tym dalszym ciągiem zakładania kolejnych klasztorów. To wszystko jest powiązane, to wszystko ma swój głęboki sens.